Pani profesor, do gabinetu Aliny wpadła jej asystentka Basia. Przyszedł e-mail, proszę sobie wyobrazić, że przydzielono nam zarówno wykopaliska osady słowiańskiej, jak i tej, gdzie znaleziono ślady plemion skandynawskich. Młoda kobieta, nie czekając na zaproszenie, zajęła krzesło obok biurka, za którym siedziała Alina. Naprawdę? Alina nie kryła zdziwienia. Modliłam się, żebyśmy dostali chociaż jedną, a tu aż dwa. Wspaniale! Zaraz zadzwonię do męża i go poinformuję. Chwileczkę! Basia studziła jej zapędy. Terminy wykopalisk się pokrywają. Każdy ze sponsorów w tym czasie ma swoje kampanie reklamowe, więc przy okazji chcą pochwalić się wspieraniem nauki. Dzwoniłam do nich w tej sprawie, ale żaden nie chce przełożyć terminu. O cholera. Alina odłożyła trzymany już w dłoni telefon. To komplikuje wszystko. Trzeba będzie zrezygnować z jednego zlecenia. Ale którego? Podpowiedziała asystentka. No właśnie. Jedno i drugie jest bardzo obiecujące. Alina odruchowo zaczęła nawijać pasmo kasztanowych włosów na palec wskazujący. Zawsze tak robiła, gdy miała dylemat i nie wiedziała, jak go rozwiązać. Proszę o decyzję jeszcze dzisiaj. Uff, to nieciekawie. Ale spokojnie, najpierw zadzwonię do męża i mu o wszystkim opowiem. Razem podejmiemy decyzję i cię poinformuję. To im odpiszesz. Dobrze, odparła Basia, wstając z krzesła. Będę pod telefonem, do zobaczenia. Pożegnała się, wychodząc z gabinetu. Alina Sandor była profesorem na warszawskiej uczelni, gdzie wraz z mężem, także profesorem, prowadziła katedrę archeologii. Niedawno skończyła 40 lat. Na szczęście kryzysu wieku średniego nie przechodziła. Praca zbyt ją pochłaniała. Nie należała do piękności, wyglądała jak typowy naukowiec. Włosy w kolorze kasztanowym zawsze miała spięte w koński ogon, co było praktyczne podczas prac na wykopaliskach. Ubierała się zwykle niedbale, a strój ukrywał jej naprawdę zgrabną figurę. Ale było jej to obojętne, bo liczyła się dla niej tylko praca i mąż, którego kochała i któremu ufała jak nikomu innemu. Oczywiście zdarzały się okazje, przy których zmuszona była skorzystać z usług fryzjera i dokonać zakupu nowej garderoby. Czuła się wówczas nieswojo, ale podziw w oczach innych sprawiał jej przyjemność, a jej Radek w takich chwilach nie krył się z gestami, które świadczyły o jego uczuciach. To było miłe. Miała niewiele okazji do tego, aby czuć się atrakcyjnie. W zasadzie to mąż chodził na imprezy związane z ich pracą. Ona wolała wtedy zostać i pracować w domu. Po powrocie opowiadał, jak było, i szedł spać. Zdarzało się, że praca na uczelni nie pozwalała im jednocześnie prowadzić wykopalisk w tym samym miejscu, bo jedno zawsze musiało zostać, gdy drugie jechało w teren. Małżeństwem byli od 10 lat. Mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu na jednym z warszawskich blokowisk. Przy ich trybie życia więcej im nie było potrzeba. Początkowo chcieli mieć dzieci, ale okazało się, że nie mogą, a konkretnie Alina nie mogła. Radek załatwił jej nawet wizytę u swojego kolegi, bardzo dobrego specjalisty, który stwierdził, że zajście w ciążę wymagałoby długotrwałego leczenia albo zapłodnienia in vitro. Małżonkowie wkrótce doszli do wniosku, że przy ich trybie pracy nie miałoby to sensu, bo brak czasu ich ograniczał. Co prawda Alina z zazdrością patrzyła na matki, które tuliły w ramionach swoje dzieci, chodziły z nimi na spacery. Źle się czuła, zwłaszcza podczas spotkań rodzinnych, chociaż na szczęście tych było niewiele, kiedy wokół biegały roześmiane dzieciaki, a rodziców rozpierały duma i miłość. Ale musieli dokonać wyboru i to właśnie zrobili. Radka poznała na drugim roku studiów, od razu przypadli sobie do gustu. Razem chodzili na wykłady i ćwiczenia, nawet praktyki odbywali w tym samym miejscu. Po studiach oboje postanowili zostać na uczelni. Byli bardzo zdolni, co zostało szybko zauważone. Doktoraty, potem profesura i własna katedra. Oboje byli oddani swojej pracy i gotowi poświęcić dla niej własne szczęście rodzinne. Czasami to dzięki niej byli razem, bo w domu spędzali czas rzadko. Alina postanowiła, że dobrą nowinę obwieści mężowi osobiście. Wstała od biurka i spojrzała na korkową tablicę, na której miała plan zajęć swój i Radka. Teraz był już po kolokwium. Na pewno wypełniał papiery, czego nie lubił, więc gdy tylko mógł, wyręczał się Aliną albo swoją asystentką. Kobieta zamknęła drzwi gabinetu na klucz, który wsunęła do kieszeni spodni i ruszyła do windy. Pokój męża był piętro wyżej. Korytarz już opustoszał. Alina podeszła do drzwi gabinetu i nacisnęła klamkę. Ale drzwi były zamknięte. Zdziwiło ją to. Odruchowo sięgnęła do kieszeni koszuli, gdzie zwykle nosiła telefon. Niestety zostawiła go na biurku. Ponownie szarpnęła za klamkę, myśląc, że może jednak drzwi się zacięły. Niestety naprawdę były zamknięte. Podeszła do okna i oparła się o parapet. Wokół uczelni rozciągał się park z licznymi alejkami i ławeczkami, które w ciepłe i suche dni oblegali studenci. Nieraz też leżeli na trawniku, ucząc się, śmiejąc lub po prostu odpoczywając w oczekiwaniu na kolejne zajęcia. Alina lubiła, kiedy do tego parku przychodził maj. Wszystko wokół buchało zielenią. Czasami kojarzyło jej się to z oceanem, którego wody kolorem przypominały szmaragd. Sama rzadko miała okazję tam bywać. Nie pozwalały jej na to liczne obowiązki. Poza tym i tak nie miałaby chwili odpoczynku, bo zawsze któryś ze studentów miał jakiś problem, z którym do niej przychodził. Czekanie zaczęło się jej dłużyć. Niecierpliwie zaczęła pukać palcem w parapet. Nagle usłyszała, że drzwi gabinetu Radka się otwierają, więc ruszyła w ich stronę. Kiedy minęła ścianę z tablicami, na których były wywieszone informacje dla studentów, zobaczyła, że z pokoju wychodzi asystentka męża Karolina. Co pani tu robi? Zapytała zaskoczona Alina. Przed 10 minutami pukałam, ale nikogo nie było, a teraz pani stąd wychodzi? Młoda kobieta zaczęła się jąkać. Ja... Odwróciła się z powrotem w stronę pokoju. Alina wyminęła ją, lekko odpychając, i wtargnęła do gabinetu. Radek siedział przy biurku i patrzył na nią zaskoczony.
Co się stało?
Zapytał, starając się ukryć konsternację na widok żony. To raczej ja chciałabym o to zapytać. Alina stanęła przed jego biurkiem w lekkim rozkroku, opierając dłonie na biodrach. Trzask drzwi świadczył, że asystentka ulotniła się, nie chcąc być świadkiem niemiłej sceny, która się zapowiadała.
Ali, o co ci chodzi? Nie masz wstydu przed moją asystentką?
Zapytał już pewniejszym głosem, jednocześnie przekładając z miejsca na miejsce dokumenty.
Ja? Chwileczkę. Przez ostatnie miesiące to nie pierwszy raz drzwi są zamknięte, a po chwili otwarte. I ciągle masz wymówkę, że się zacinają. A kiedy wzywam pana Henia, wszystko okazuje się w porządku. I za każdym razem jakaś kobieta się wyłania z pokoju, jak nie studentka, to asystentka.
Alina unosiła się coraz bardziej.
Nie rozśmieszaj mnie nawet takimi podejrzeniami.
Odpowiedział sztucznie.
Nie mam co robić, tylko romansować na uczelni.
Prychnął.
Dobra, mów z czym przychodzisz, bo czeka mnie sporo papierkowej pracy i nie mam czasu na twoje żale i podejrzenia. Nie zdradzam cię, rozumiesz?
Alina patrzyła na niego. Jego ton i pewność siebie zbiły ją nieco z tropu. Od dawna podejrzewała, że coś niedobrego dzieje się w ich małżeństwie, ale zawsze miał jakieś wytłumaczenie. Nagle zobaczyła, jak wstaje od biurka i podchodzi do drzwi. Chwycił za klamkę, te zaś ani drgnęły.
Widzisz? Sama zobacz, no chodź tutaj i spróbuj je otworzyć. Znowu się zacięły, no chodź.
Ponaglał. Kobieta niepewnym krokiem podeszła do męża i złapała za klamkę, naciskając na nią jednocześnie. Istotnie, drzwi ani drgnęły.
No sama widzisz, tylko oskarżać potrafisz. Klimakterium przychodzisz, czy co?
Zapytał z kpiną w głosie, wracając na swoje miejsce. Przepraszam, odpowiedziała, czerwieniąc się na twarzy i usiadła na krześle przy biurku.
Oj, pani profesor Sandor, trzeba trochę wyluzować, jak mawiają nasi studenci.
Radek próbował rozładować atmosferę.
No, z czym przychodzisz?
Dostaliśmy e-mail, przyznano nam wykopaliska. Zaczęła mówić celowo, zawieszając głos, aby spotęgować napięcie.
Te wykopaliska, o które tak się staraliśmy?
Na twarzy Radka zaczęły wykwitać rumieńce podniecenia.
Które?
Oba!
Wykrzyknęła Alina. Radek zerwał się ze swojego miejsca i podbiegł do żony. Złapał ją w pasie i uniósł do góry niczym piórko.
Wspaniale! Tego się nie spodziewałem. Ale mamy szczęście. Będzie o nas głośno nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Ciągle trzymał ją w objęciach i obracał się z nią wokół własnej osi.
Puść, bo się oboje przewrócimy. Zaoponowała Alina, ale bez przekonania.
Opowiadaj co i jak. Ponaglił ją Radek, stawiając na podłodze. No więc otrzymaliśmy zgodę i fundusze na obawy kopaliska.
Podjęła. Jest jednak pewien problem. Westchnęła.
Jaki?
Radek podniósł głowę znad listy studentów, którą uzupełniał. Oba przewidziane są na ten sam okres. Dwóch sponsorów tak sobie zażyczyło.
To trzeba z nim pogadać,
odparł spokojnie. Baśka próbowała, nie da rady. Mają swoje kampanie reklamowe i chcą się pokazać dodatkowo jako mecenasi nauki, odpowiedziała.
Cholera, to mamy problem.
Radek odłożył długopis i oparł się wygodnie o plecy fotela. No tak, chyba że zrezygnujemy z jednego. Zaproponowała Alina, biorąc odruchowo pierwszy z brzegu indeks i przeglądając go.
No coś ty, to wykluczone.
Radek zamyślił się.
No nie ma wyjścia, tylko stworzyć dwie ekipy badawcze.
Odpowiedział po chwili zastanowienia. Damy radę? Alina miała wątpliwości.
A czemu nie? Musimy rozważnie dobrać sobie zespoły. Każdy swój.
Dobrze, w takim razie ja pojadę nad jezioro Lednickie. Jutro zbiorę dla nas ekipy i podzielę zadania. Alina wzięła pustą kartkę z drukarki i zaczęła notować plan prac.
Nie ma problemu. Ja za Wikingami nie przepadam. To twoja domena. Chciałbym sobie jednak sam zebrać zespół.
Spojrzał na nią badawczo. Alina starała się ukryć swoje niezadowolenie. Czuła, że jest coś nie tak między nimi. Do tego teraz chciał sam wybrać sobie pomocników, a do tej pory ona to robiła. Dobrze, odparła ugodowo, wstając z krzesła. Spojrzała uważnie na męża, którego kamienna twarz była dla niej kolejnym zaskoczeniem. Kiedy miała już skierować się do wyjścia, jej wzrok zatrzymał się na jego koszuli. Poczuła, jak zapulsowało jej w skroniach. Zapnij sobie porządnie koszulę i wytrzyj tę szminkę z kołnierzyka. Syknęła i nie czekając na jego reakcję, ruszyła do wyjścia. Szarpnęła za klamkę, tym razem drzwi otworzyły się bez trudu. Wpadła do swojego gabinetu jak burza. Trudno było jej oddychać. Usiadła ciężko w swoim fotelu przy biurku. Machinalnie wyjęła z szuflady niewielkie lusterko, w którym zaczęła się przeglądać. Kasztanowe włosy związane w kucyk, poprzetykane były gdzieniegdzie srebrnymi nitkami. Cera w zasadzie zdrowa, chociaż warunki, w których tyle lat pracowała na wykopaliskach, zostawiły na niej swój ślad. Pod oczami siateczka drobnych zmarszczek. Skąd one się wzięły? Dwie bruzdy na czole. Kiedy się pojawiły? Zero makijażu, ale Radek zawsze mówił, że nie lubi wymalowanych lalek. Luźne ciuchy też lubił, bo uważał, że pozostawiają wiele wyobraźni. Co się więc stało? Przecież ta asystentka jest jej przeciwieństwem, wymalowana tak, że szpachlą można byłoby zeskrobywać, wydekoltowana niemal do pasa. Nawet raz sam dzieciak zwrócił jej uwagę, że tak nie wypada. Alina odłożyła lusterko. Poczuła piekące łzy pod powiekami. Zielonooki potwór zaczął toczyć się od środka. Zawsze myślała, że nigdy nie poczuje, co to zazdrość o męża, bo Radek jest wspaniałym i idealnym facetem. A jeśli się myli i faktycznie wszystko wyolbrzymia, kiedy to się zaczęło? No tak, na tym sympozjum, gdy przez przypadek zobaczyła, jak on obejmuje asystentkę w pasie i coś jej szepcze do ucha, a potem przez godzinę nie mogła ich znaleźć. Tłumaczył się, że byli w drugim budynku, a telefonu nie odbierał, bo w tym hałasie nie było słychać dzwonka. Być może. A dzisiaj jakby się wytłumaczył? Otarła łzy wierzchem dłoni. Musiała wziąć się do pracy i wszystko dobrze rozplanować. Nie może sobie pozwolić na błędy. Może faktycznie wszystko wyolbrzymia.